Pokój, dobro. W dzisiejszym dniu zastanowimy się nad cnotą roztropności. Nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu, czytamy w księdze Syracha. A Jan Kochanowski takimi słowami sławił cnotę. Cnota, skarb wieczny, cnota, klejnot drogi. Tegoż nie wydrze nieprzyjaciel srogi, nie spali ogień, nie zabierze woda, nad wszystkim panuje przygoda. Te słowa pochwalne pod adresem cnoty w ogólności, bez obawy przesady, możemy odnieść w szczególny sposób do pierwszej cnoty głównych, do cnoty roztropności. Roztropność bardzo sobie cenimy w życiu codziennym. Kierujemy się nią, by osiągnąć jakiś cel szybko i pewnie. Cnota ta tym bardziej jest potrzebna w życiu wewnętrznym, duchowym, aby pewnie osiągnąć wyznaczony cel, uświęcenie osobiste i zbawienie siebie. Cnota roztropności nie może być obca nam, którzy pielgrzymujemy, którzy jesteśmy wezwani do budowania Kościoła Chrystusowego. Patron roku święty Franciszek z Asyżu, mimo swej spontaniczności w życiu duchowym i w kontaktach z ludźmi i ze światem, kierował się roztropnością. Przed każdym ważniejszym zadaniem zastanawiał się głęboko. Rozważał sytuację i jeszcze gorliwie się modlił. Tak było przy układaniu pierwszej reguły, przed przekazaniem zarządu zakonem bratu Eliaszowi, we wszystkich innych ważniejszych sprawach. Zawsze kierował się cnotą roztropności. Święty Franciszek brał i w tym względzie przykład samego Chrystusa, którego pragnął najwierniej naśladować. Jezus z Nazaretu często w swoich naukach podkreślał konieczność wyrabiania w sobie cnoty roztropności. Przypowieść o roztropnym włodarzu czy o 10 pannach. Ta ostatnia przypowieść została zaczerpnięta z weselnych zwyczajów żydowskich. Znamy ją dobrze. Ileż to potrzeba roztropności i przezorności, aby wejść na gody niebieskie, aby wśród różnych przeciwności i trudności nie utracić zbawienia. Kto jest człowiekiem roztropnym? Roztropnym nazywamy człowieka, który zanim coś postanowi, coś uczyni, radzi się siebie, swego sumienia, sumienie mu powie, czy cel, który pragnie osiągnąć, jest moralnie dobry, pożyteczny, czy też zły i szkodliwy. Roztropność więc winna osądzić i odpowiednio kierować innymi cnotami, a przez to naszą działalnością moralną. Kto praktykuje cnotę roztropności, ten najpierw zastanawia się nad celem, który chce osiągnąć, oraz środkami, które dopomagają mu osiągnąć określony cel. Dopiero takie głębokie zastanowienie się i ukształtowanie własnego osądu winno doprowadzić do podjęcia decyzji. Cnota roztropności wiąże się ściśle z sumieniem, który jest głosem wewnętrznym wskazującym człowiekowi, co w danej chwili stanowi jego obowiązek moralny. Mówi ono człowiekowi, to działaj tak, bo to moralnie dobre i w tych okolicznościach, w których się znajdujesz, jest to twoją powinnością. Tamtego nie czyń, ponieważ jest to złe. Za tą wskazówką idzie druga czynność sumienia, polegająca na tym, że śledzi ono i kontroluje, czy stosujemy się do jego rozkazu. Wreszcie sumienie wyrokuje, czy dokonany czyn był dobry, czy zły. Sumienie jest więc sądem naszej inteligencji, orzekającym, czy nasze postępowanie jest zgodne, czy niezgodne z prawem Bożym, czy jest dobre, czy złe. Tę zdolność sądzenia dał nam Bóg. Dlatego sumienie nazywamy głodem Bożym. Apostoł Paweł wielokrotnie napomina, aby chrześcijanie kierowali się chrześcijańską roztropnością i sumieniem. W liście do Rzymian czytamy, jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami. Drugi zaś uważa wszystkie za równe. Niech się każdy trzyma swego przekonania. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich, a raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. A w liście do Tymoteusza pisze: ten właśnie nakaz pouczam ci, Tymoteuszu, dziecko moje, po myśli proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie, byś wsparty nimi toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy, odrzuciwszy je, ulegli rozbiciu w wierze. Kto jest roztropny, radzi się nie tylko swojego sumienia, ale cudzego sumienia, a więc ludzi starszych, doświadczonych. Tylko pyszny i zarozumiały uważa siebie za tak roztropnego i mądrego, że nie musi się nikogo radzić. Człowiek mądry nie wstydzi się zasięgnąć rady innych, bo wie, że dzięki temu uniknie niejednego błędu czy poważnej szkody. Do tego zachęca nas Pismo Święte, które mówi: nic nie czyń bez zastanowienia, a nie będziesz żałował swego czynu. Nie należy jednak iść za każdą radą, ale tylko za radą ludzi, na których roztropności i doświadczeniu możemy w pełni polegać. Na jednym jednak doradcy nigdy się nie zawiedziemy, a mianowicie na Panu Bogu. Boga trzeba nam się radzić w każdych okolicznościach. Już król Dawid nazwał przykazania Boże najlepszymi doradcami. Gdybyśmy brali sobie prawa Boże za doradców, byśmy uniknęli wiele zła, uniknęli wiele życiowych pomyłek, przynoszących szkodę naszemu życiu duchowemu. Cnota roztropności również bardzo potrzebna i konieczna w odniesieniu do drugiego człowieka. Wprawdzie do każdego człowieka mamy się odnosić w duchu chrześcijańskiej miłości, ale nasz stosunek do drugiego człowieka musi być również oparty na cnocie roztropności. Z przebywaniem z ludźmi możemy odnieść wiele korzyści duchowych, ale możemy również ponieść dotkliwe straty. Chodzi więc o dobór właściwych osób, z którymi się częściej spotykamy i które uważamy za naszych przyjaciół. Święty Franciszek pod tym względem może być wzorem pełnego szacunku i roztropności w odnoszeniu się do innych, i to zarówno do swych współbraci zakonnych, jak do maluczkich i możnych tego świata, tak mężczyzn, jak i do kobiet. Bądźmy więc roztropni w sprawach dotyczących naszego zbawienia, w sprawach doczesnych. Pismo Święte nazywa błogosławionym człowieka, który znalazł mądrość i obfituje w roztropność. Mądrość i roztropność są droższe nad bogactwa i majątności. Starajmy się więc usilnie za przykładem świętego Franciszka zdobywać cnotę roztropności. Módlmy się do Ducha Świętego, aby za przyczyną naszej Matki Maryi, którą w litanii rutańskiej nazywamy Panną Roztropną, raczył udzielić nam wśród swych wspaniałych darów także daru roztropności. Amen.